ponieważ dzisiejsze słowo będzie dokładnie kontynuacją tego, co usłyszeliśmy w słowie dnia, kontynuacją tego, o czym mówił nam dzisiaj pastor Janusz. Dlatego już teraz chciałbym się podzielić tym słowem. Myśmy, przystępując do wieczerzy, myśmy pieczętując tą naszą wspólnotę w Duchu Świętym, z naszym Panem, z naszym Bogiem, Jezusem Chrystusem, z braćmi, siostrami, byli świadomi, jaka jest cena, którą winniśmy zapłacić, by być prawdziwie częścią tej wspólnoty w Duchu Świętym. W pewnym momencie, kiedy słuchałem słów pastora Janusza, Bóg zaprowadził mnie do Dziejów Apostolskich, do drugiego rozdziału, kiedy to apostoł Piotr wygłosił płomienne kazanie, po którym trzy tysiące osób przystąpiło do wspólnoty, kiedy zostali wstrząśnięci tym, co usłyszeli, kiedy zaczęli dopytywać się, co bracia powinniśmy robić, byśmy byli uratowani. Kiedy usłyszeli też, ratujcie się z tego przewrotnego plemienia. Oddzielcie się od tego świata, od tych, którzy żyją tak, jakby Boga nie było. Często dla nas fizyczne oddzielenie nie jest możliwe, ale tu, w warunkach naszej wspólnoty, w warunkach domu Łazarza, masz ku temu o wiele lepsze warunki, niż gdybyś tam samotnie był w świecie. Możesz naprawdę spędzać czas z braćmi, siostrami w Chrystusie. Możesz prawdziwie wspólnie budować ten nasz Kościół. Dbać o siebie nawzajem. Być prawdziwie wspólnotą. Nie na zasadzie posiadania wpisu do jakiegoś rejestru, ale na zasadzie bycia razem. Kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich o tych, którzy nawrócili się tego dnia, kiedy przystało do nich, przyłączyło się do nich około 3000 osób, dalej czytamy tak. I uczestniczyli wiernie w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach. Bojaźń napełniała każde serce, a za pośrednictwem apostołów wiele cudów dokonywało się znaków. Wszyscy, którzy uwierzyli, trzymali się razem i wszystko mieli wspólne. Również swoją własność i dobra sprzedawali i rozdzielali wszystkim według potrzeby każdego. Codziennie jednomyślnie trwali w świątyni i łamiąc po domach chleb, przyjmowali pokarm z radością i prostotą serca. A przy tym wielbili Boga i zdobywali życzliwość całego ludu. Pan natomiast, gdy zbierali się razem, pomnażał codziennie liczbę przyjmujących zbawienia. Cudowny opis wspólnoty, o której dzisiaj wielu marzy w kościołach. Wiem, że są tacy, którzy krytykują, no bo potem, prawda, posprzedawali dobra, podzielili się między siebie, rozdali ubogim, a potem czytamy dalej w dziejach, że kościół w Jerozolimie był w wielkiej potrzebie, że inne kościoły zbierały środki na utrzymanie kościoła w Jerozolimie. To nie jest kwestia tego, że wspólnota jako taka zawiodła. To jest kwestia budowania wspólnoty. To jest kwestia tego, że Bóg poszerza wspólnotę, między innymi przez objawianie potrzeb, przez wspólną troskę, przez modlitwy, nawet zanoszone przez tych, którzy są daleko. Doświadczaliśmy tego nieraz, kiedy byliśmy tu w potrzebie. I nagle płynęły modlitwy. I to nieraz z całego świata. A ślad za tymi modlitwami przychodziło też i wsparcie, i wspomożenie. Doświadczaliśmy też tego nieraz, będąc wspólnotą, mając to wszystko wspólne, że mogliśmy się obficie dzielić tym wszystkim, co mamy, z tymi na zewnątrz. Ponieważ czasy mamy ostatnie, o tym jesteśmy przekonani. Dbamy przede wszystkim o domowników wiary, ale też przecież nie pomijamy tych z zewnątrz, których Bóg stawia na naszej drodze, których przysyła tutaj po pomoc, po wsparcie, po żywność, po odzież, po lekarstwa, czy w związku z innymi fizycznymi, ale też często i duchowymi potrzebami. Bycie wspólnotą to coś o wiele więcej niż dzisiaj się nazywa. No, to jest wspólnota. To połączone serca, połączone marzenia, pragnienia, to wspólne przeżywanie radości i smutków. I tak jak czytamy tutaj, choćby w tej wspaniałej relacji z dziejów apostolskich, bycie razem, wspólne łamanie chleba. Nie teoretycznie, nie na odległość, ale codziennie, jednomyślnie trwali w świątyni i łamiąc po domach chleb, przyjmowali pokarm z radością i prostotą serca. Codziennie rano nasi tutaj dyżurni bracia, którzy usługują innym, dzielą i chleb, i te rzeczy, które są rano przywożone. Nikomu niczego nie brakło, ale też codziennie rano, dzięki Bożej łasce, możemy dzielić się chlebem życia. Chlebem, który Bóg daje, Jego Słowem. I to i dzielenie się, ale i to spożywanie tego chleba jest gwarancją naszego życia, naszego trwania, naszego wzajemnego budowania się. Nie budujemy się według ludzkich pomysłów, według ludzkich projektów, według wymogów takich czy innych instytucji. Budujemy się według Bożego Słowa. I dlatego mogę śmiało powiedzieć, że ten chleb z góry jest dla nas podstawą wyżywienia. Nazwijmy to sobie nawet i w ten sposób. Niemniej jednak samo bycie w tej cudownej wspólnocie, sama ta wspaniała możliwość, której w tym świecie wielu nie ma i diabeł zrobił wszystko, żeby tego typu wspólnoty rozpędzić na cztery wiatry. Bo nawet jak spotykają się raz na jakiś czas, to tak naprawdę wspólnotą nie są, a są tylko jakimś kółkiem wspólnych zainteresowań. Jest to bardziej zebranie członków niż wspólnota. Ale tak jak zaczęliśmy mówić, jak pastor Janusz to dzisiaj okrzętował, jak usłyszeliśmy w Bożym Słowie, skoro już jesteśmy tą wspólnotą, zadbajmy o to, o co Bóg się upomina. I tytuł tego kazania powinien właściwie brzmieć: czas oporządzić swoje lampy. Może nawet najwyższy czas oporządzić swoje lampy. W jednych tłumaczeniach mówi się o szykowaniu tych lamp, w innych jeszcze o doglądaniu, ale to, co spotykamy w naszym tłumaczeniu w Brytyjce, podoba mi się najbardziej, bo oporządzenie wyraźnie wskazuje na uporządkowanie, na robienie porządków, na przyglądanie się naszym lampom, w jakim one są stanie i zrobienie pilne zrobienie porządków. Pozwólcie, że wrócę do tego słowa jeszcze, żeby tak brzmiało wieńczało jeszcze głośno w naszych sercach. 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Królestwo Niebieskie stanie się wtedy podobne do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. Z nich 5 było głupich, 5 mądrych. Otóż głupie zabrały swoje lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Mądre natomiast wzięły w naczyniach oliwę do swoich lamp. Gdy Pan Młody się spóźniał, wszystkie poczuły się senne i na dobre zasnęły. Nagle w środku nocy wołanie się odległo. Oto Pan Młody, wychodźcie na spotkanie z Nim. Obudziły się wtedy wszystkie panny i zaczęły szykować swoje lampy, czyli w innym tłumaczeniu, oporządzać swoje lampy. Głupie powiedziały do mądrych, dajcie nam oliwy, bo nasze lampy gasną. Na to mądre powiedziały, jeszcze by nam i wam zabrakło. Idźcie lepiej do sprzedawców i kupcie sobie. Gdy poszły kupować, przybył Pan Młody i te gotowe weszły z nim na wesele. Drzwi zostały zamknięte. Przyszły później także pozostałe panny i wołały, Panie, Panie, otwórz nam. Na to on odpowiedział, jakże to, pytam was, ja was nie znam. Czuwajcie zatem, bo nie znacie dnia ani godziny. To doglądanie, oporządzanie lamp to wezwanie na szczególne wezwanie na te czasy, które właśnie przeżywamy, na te czasy, które tuż, tuż przed nami. Bo jeżeli twoja lampa gaśnie, bo jeżeli twoja lampa już ledwo, lętwo się tli, to co będzie, gdy przyjdzie Pan, gdy wezwie, zaprosi nas na wesele? Skąd weźmiesz wtedy oliwę, jeżeli już teraz ci jej brakuje? Jeżeli już teraz twoja lampa ledwo, ledwo się tli. Jeżeli już teraz, zamiast dawać światło, jesteś na takim nominalnym chrześcijaninem, nominalną częścią wspólnoty, to bardzo ważna sprawa. Jak widzicie, ten opis, to porównanie mówi o Kościele. Oczekujemy przyjścia Pana. Wyglądamy tego, co też czytamy, choćby czytane już dzisiaj było w pierwszym liście do Tesaloniczan. Wyglądamy tego, co ma się wydarzyć. Pan przyjdzie. Ale wiemy, że Pan przyjdzie po swój Kościół. Przyjdzie po swoją oblubienicę. Przyjdzie po tych, którzy prawdziwie są Kościołem. Tych, których zastanie płonącymi, niosącymi, dającymi światło. Przypomnę też ten fragment pierwszego listu do Tesaloniczan. Nie chcemy, bracia, abyście pozostali bez wiedzy na temat umierających, żebyście się smucili jak ci inni, którzy nie mają nadziei. Otóż jak wierzymy, Jezus umarł i zmartwychwstał, to tak samo tych, którzy umarli, Bóg dzięki Jezusowi poprowadzi wraz z Nim. A o tym was zapewniamy słowem Chrystusa, że my żyjący, pozostawieni tu na przybycie Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy umarli. Bo na dane hasło, na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej sam Pan zstąpi z nieba i najpierw powstaną umarli w Chrystusie. A potem my, żyjący, pozostawieni tutaj, razem z nimi zabrani zostaniemy na obłokach przez tworza na spotkanie Pana. I tak już zawsze będziemy z Panem. A zatem pocieszajcie się wzajemnie tymi słowy. Dalej czytamy już w 5 rozdziale takie słowa. A jeśli chodzi o czas i porę, nie ma potrzeby, by wam, bracia, pisać. Sami przecież dokładnie wiecie, że Dzień Pański tak nadchodzi jak złodziej w nocy. Gdy mówią spokojnie i bezpiecznie, wtedy spada na nich nagła zguba, jak bóle nabrzemienną i nie wymkną się. Wy jednak, bracia, nie znajdujecie się w ciemnościach, tak by ów dzień mógł was zaskoczyć jak złodziej. Przecież wy jesteście, wszyscy jesteście dziećmi światła i dziećmi dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. A zatem nie śpijmy jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Bo w nocy śpiący i upijający są, się w nocy są pijani. My natomiast należymy do dnia. Zachowujemy trzeźwość, będąc przyodziani w pancerz wiary i miłości i mając nadzieję jako hełm zbawienia. Jakże często zachowujemy się, mówimy i żyjemy jakby jak ci nie mający nadziei. Dajemy się zastraszyć, mimo że Bóg podobno 360 parę razy, nie liczyłem tego, mówi w Biblii: nie bój się, nie lękaj się, nie obawiaj się. Jakiejkolwiek stacji radiowej bym teraz nie słuchał, czy ona jest prorządowa, czy antyrządowa, czy obojętna, wszystkie wiadomości, wszystkie dzienniki rozpoczynają się od liczby zakażonych danego dnia i liczby zgonów każdego dnia. Jakaś dziwnie połączona wspólna polityka. Nawet tych, którzy wzajemnie swoją politykę krytykują, negują, wyśmiewają, wszyscy w jednym duchu, w jednej tonacji rozpoczynają wieści od ilości zakażonych i od ilości zgonów, poszerzając jeszcze tą cudowną wiadomość o ile to zakażonych od początku z pandemii, ile to zakażonych zmarłych od początku pandemii. To wszystko rośnie w coraz większe tysiące. To wszystko staje się coraz bardziej przerażające dla tych, którzy dają się zastraszyć. Ale czytamy, słyszeliśmy też to w razie przed chwilą, że strach towarzyszy tym, którzy są w ciemności. Strach będzie towarzyszył tym, którym lampy zgasły, albo którym gasną. Żyją jakby bez nadziei. Jakby z chwilą śmierci wszystko, co dobre, miało się skończyć. Jakby nie wiadomo było, co będzie dalej. Za wszelką cenę trzeba uniknąć tego niebezpieczeństwa, a ono się staje coraz bardziej nieuniknione. Najprawdopodobniej wszyscy, tak przynajmniej epidemiolodzy twierdzą, złapiemy tego wirusa i wszyscy, jedni lżej, drudzy ciężej, będziemy chorować, bo nie da się kompletnie izolować ludzi od siebie. Zawsze będzie ktoś, kto spotkał kogoś, kto widział się z kimś, kto miał kontakt z tamtym, a tamten miał kontakt z kimś, kto spotkał chorego. I ten łańcuch jest niewyobrażalnie długi. Zastanawiają się, jak prognozować te przyrosty. Czyli nie ma co zastanawiać. Tu należy się skupić nie na liczeniu chorych, nie na ilości zgonów. Tu się trzeba skupić na tym, czy moja lampa świeci, czy przypadkiem nie brakuje oliwy. Czymkolwiek miałaby być ta oliwa, tutaj pastor Janusz akcentował, Ducha Świętego. I tak najczęściej jest interpretowana ta przypowieść Jezusa, że to oliwa, że to Duch Święty. Kiedyś mówiłem kazanie, porównując tą oliwę do miłości. Jeżeli cokolwiek jakiekolwiek światło ma nam musi towarzyszyć. To musi być to, co robimy, to jak żyjemy, wypełnione miłością. Inaczej będziemy raczej albo udawali, że jesteśmy gotowi na wejść na powitanie oblubieńca, albo w ostatniej chwili okaże się, że zostaniemy zamknięte drzwi, że usłyszymy: nigdy was nie znałem. No tak jak te panny w tejże przypowieści, że jakże to, czemu się dobijacie? Nigdy was nie znałem. Cudowną odpowiedzią chrześcijańskiego świata na tą pandemię strachu, na to, tak jak mówiłem, codzienne, co godzinę przypominanie nam ilości zakażeń, ilości zgonów, a tą dbałość o to, byśmy przypadkiem nie zapomnieli, jakie niebezpieczeństwo nami czyha. Jest psalm 91, pieśń uwielbienia. Kto mieszka pod opieką Najwyższego, będzie spędzał i noce pod osłoną Boga niebios. Powie Panu: jesteś moim schronieniem, moją ucieczką. To Bóg mój, w Nim pokładam nadzieję. A On może mnie uchronić przed sidłami myśliwego i przed słowami siejących zamęt. On może mnie osłonić przed barkami i pod Jego skrzydłami będziesz mógł ufnie przebywać. Jego troskliwość okryje cię pancerzem. Nie będziesz się bał żadnych strachów nocnych, ani pocisków lecących za dnia, ani niczego skradającego się w ciemnościach, ani przykrego wypadku, ani demona działającego w południe. Polegnie 1000 u twojego boku i 10 000 po twojej prawicy, a ciebie to nie dosięgnie. Ujrzysz to tylko swoimi oczami. Zobaczysz odpłatę daną występnym. Ty, Panie, jesteś moją nadzieją. Jako swoją ucieczkę uznałeś Najwyższego. Nie przystąpi do ciebie żadne zło. Żadna plaga nie zbliży się do twojego namiotu. Bo swoim aniołom da nakaz co do ciebie, aby cię strzec na wszystkich twoich drogach. I na rękach będą cię nosili, abyś nie skreczył swej stopy o kamień. Będziesz mógł stąpać po żmijach i kobrach. Lwa i smoka będziesz mógł tratować. Skoro we mnie złożył nadzieję, uratuję go. Będę go chronił, bo uznał moje imię. Gdy będzie mnie wzywał, wysłucham go. Gdy będę przy nim w czasie każdej udręki, wyzwolę go i otoczę chwałą. Pozwolę mu sycić się mnogością dni. Dam mu doświadczyć mojego zbawienia. Choćby 1000 padł u twojego boku, 10 000 po twojej prawicy, ciebie to nie dosięgnie. Tak, ci, o których tutaj Paweł pisze w liście do Tesaloniczan, żyjący tak, jakby nie mieli nadziei, myślą, że skoro padną, skoro stracą życie, to czeka ich już koniec, straszny koniec, że bać się to coś naturalnego. Ale strach, jak czytamy też w wielu miejscach, a i w tych fragmentach, które tu dzisiaj cytowałem, towarzyszy najczęściej ciemności. Dlatego tak ważne jest, byś dbał dzisiaj, teraz już o swoją lampę. Niektórzy na podstawie wydarzeń, które się dzieją na świecie, które towarzyszą nam każdego dnia, na podstawie wiadomości, jakie do nas docierają, mówią, że prawdziwy Jezus jest tuż, tuż. No, czytaliśmy, że ten dzień przyjdzie jak złodziej w nocy. że kiedy będą mówić, że jest spokojnie i bezpiecznie, wtedy niespodziewanie przyjdzie Pan. Kościół wyobrażony tutaj jako te 10 panien, cały usnął, cały się pogrążył w sen, bo długo już czeka na przyjście ulubieńca, bo wybrał się na oczekiwanie, ale skoro Pan odwleka, no to wszyscy jak jeden mąż, jak mocno zasnęli. Tyle, że by rozległ się głos, oto Pan nadchodzi, oto oblubieniec idzie. Jedni byli gotowi, by go powitać, by wybiec na jego spotkanie. Byli prawdziwie to częścią tej wspólnoty, a ta wspólnota to światło dla świata. Sól dla tej ziemi i światło dla świata. A inni dopiero wtedy zaczęli się szykować, dopiero wtedy postanowili zadbać o wszystkie rzeczy, o których Bóg mówił. Aha, to trzeba by... Tylko od czego tu zacząć? Fakt, że mieszkamy, żyjemy, spożywamy posiłki, słuchamy wspólnie słowa. Fakt, że jesteśmy wspólnotą, zobowiązuje nas też o taką dbałość, by nikomu z nas nie brakowało tej oliwy. Byśmy wszyscy nieustannie dbali o swoje lampy. Byśmy, tak jak też pastor tu opowiadał, byli prawdziwą światłością dla tych tam na zewnątrz. Byśmy mogli ze spokojem oczekiwać przyjścia Pana. I nie cząść się ze strachu, jak ci, którzy nadziei nie mają, ale z tęsknotą wręcz, z tęsknotą wyglądać Jego powrotu i wołać. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Pan przyjdzie w najlepszym momencie. On przyjdzie wtedy, kiedy Duch i Oblubienica jednym głosem będą wołały. Przyjdź, Panie Jezu. Kiedy szczerze będziemy wyglądać, ale wyglądać Jego powrotu. Ale jeżeli to ma być szczerość, jeżeli ma być prawdziwe wyglądanie i oczekiwanie, to czymś wręcz zaprzeczającym temu, wręcz nazwę to głupotą, byłoby niezadbanie o swoją lampę. Bóg w swoim słowie mówi nam, o czym dbać. Może najważniejsze, choć zawiera się w tym tak wiele treści, jest też to, o czym mówił pastor Janusz. Uświęcenie się, bycie świętymi. Piotr w swoim liście mówi: świętymi bądźcie. Przypomina słowa też ze Starego Testamentu. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A więc to porządkowanie, to oporządzanie lampy, na pewno możemy określić, opisać jako dążenie do świętości. Ale w tym, jak mówię, zawiera się wiele treści i ktoś by mógł z nas powiedzieć, ojej, jak to mam zrobić, czym się zająć. Po tej przypowieści, od której zaczęliśmy z 25 rozdziału Mateusza, Jezus opowiada następną przypowieść o pewnym człowieku, który mając wyjechać, podzielił swoje dobra między sługi. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1. I gdy przyjechał z powrotem, zażądał rozrachunku, co zrobili z tymi talentami. Na ile o nie zadbali, na ile je pomnożyli. o tym słudze, który jedynie zakopał otrzymany dar, otrzymany talent, otrzymaną łaskę, bo przecież to nie było coś, co im się należało z urzędu, ale łaska Pana sprawiła, że otrzymali takie dobra, potężne dobra. Odnośnie tego, który zakopał, a potem wykopał, mówi, dałeś mi jeden, oddaję ci z powrotem ten jeden, w porządku. Bóg mówi, a tego nieużytecznego sługę wrzućcie na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie szloch i zgrzytanie zębami. Kiedy Pan powróci i wezwie na rozrachunek, już będzie za późno myśleć, skąd tu wezmę oliwę, jak doprowadzić tą moją lampę, żeby znowu płynęła pełnym blaskiem. Jak pomnożyć to, co Pan mi dał, a ja przespałem. Dobra, Zbysiu? Obudźcie go, bo się... Przespałem, przeżywałem. A potem się nagle obudzisz, Zbyszek, i zobaczysz, że nikogo nie ma, że Kościół został pochwycony, a ty zostaniesz sam w tym przerażającym świecie. To, że tu przychodzisz, fajnie, ale czy faktycznie jesteś częścią tej wspólnoty, czy tylko dochodzącym, by się tutaj zdrzemnąć. Kolejna przypowieść, którą Jezus zaraz opowiada, to przypowieść o, to właśnie nie przypowieść, a taki obraz, który Bóg nam mówi o oddzieleniu owiec od kozów, o tym, że Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z nim wszyscy jego aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie i oddzieli owce od kozłów. I do tych, których są po prawicy, do tych, którzy są owcami, powie: byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście im pić, przybyszem byłem, przygarnęliście mnie, nagi, a przyodzieliście mnie, zachorowałem, odwiedziliście mnie, znalazłem się w więzieniu, a przyszliście do mnie. I król im powie: oświadczam, ile razy zrobiliście coś dla jednego z tych moich najmniejszych braci, to dla mnie robiliście. Potem powie tym po lewej: odejdźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, gotowy dla diabła i jego aniołów. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. I na końcu i odejdą, i ci odejdą na wieczną karę, a sprawiedliwi do wiecznego życia. Tu już nie będzie czasu na dbałość o oliwę, o dbałość o to, by twoje światło zapłonęło pełnym blaskiem. Będzie jakby podsumowanie tego, jak reagowałeś, jak byłeś posłuszny Bożemu Słowu, na ile dbałeś o światło twojej lampy. Nieraz, szczególnie właśnie w naszym kościele, w naszej wspólnocie, ponieważ wszyscy, jak jeden mąż, jesteśmy tutaj przyprowadzeni z opłotków, z tego społecznego marginesu, z miejsc, w których nie dawano nam szans, w których właściwie powinniśmy byli utracić wszelką nadzieję. Często wracamy do podobieństwa, które też Jezus nam przedstawia w 22 rozdziale Mateusza. Królestwo niebieskie stało się podobne do pewnego króla, który wyprawił wesele swojemu synowi. Wysłał swoje sługi, by wezwali zaproszonych na to wesele. Jednak przyjść nie chcieli. Wysłał ponownie inne sługi, mówiąc im: powiedzcie zaproszonym, Ucztę u siebie już przygotowałem. Moje woły i inne utuczone zwierzęta pobite. Wszystko gotowe. Przyjdźcie na wesele. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Ten na swoje pole, ten do swojego kupiectwa, a jeszcze inni zatrzymali jego sługi, znieważyli, a nawet zabili. Król rozgniewał się i posławszy swoich zbrojnych, wytracił owych zabójców, a ich miasto spalił. Wtedy powiedział do swoich sług: wesele jest przygotowane, lecz zaproszeni nie byli godni. Idźcie zatem do wylotu ulic i kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Wyszli słudzy na ulicę i zebrali wszystkich, których spotkali, zepsutych i dobrych. Tak uczta wypełniła się zasiadającymi. Szedł król obejrzeć zasiadających i zobaczył tam kogoś nieubranego w strój weselny. Odezwał się do niego: przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? A on zamilkł. Wtedy król rozkazał sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go w ciemność na zewnątrz. Tam będzie szlochanie i grzytanie zębami. Bo liczni są zaproszeni, a wybrani nieliczni. Okazuje się, że o tą szatę weselną, szatę, w której będziemy godni zasiąść wspólnie z Panem do uczty, musimy sami jakoś zadbać. Że to nie jest kwestia, że automatycznie, skoro nas powołał, skoro nas tu przyprowadził, to automatycznie dał nam piękną szatę weselną i możemy zasiadać i wszystko gra, wszystko jest w porządku. Tak jak dbałość o światło lampy, tak dbałość o tą szatę napomina nas, przypomina nam, zachęca nas, byśmy dołożyli starań do tego, by być godnymi bycia na tej uczcie, na tym weselu, by mieć, być światłem, które rozjaśnia ciemność wokół, by się nie pogrążać w ciemności, tak jak ten świat się pogrąża, ale kroczyć w świetle. Zadbać o oliwę, zadbać o szatę. To już nie będzie jakichś kolejnych możliwości, kolejnych szans. Następnym razem, jak Pan przyjdzie, to się załapie. Nie ma czyśćca, jak dobrze wiemy. A więc jest albo, albo. Tym bardziej teraz, kiedy widzimy, co się dzieje wokół, kiedy widzimy, co się dzieje na świecie i coraz częściej słyszymy głosy mówiące o tym, że czas się kończy, że wszystko już zmierza ku końcowi, że Pan przyjdzie na moment. Tym bardziej teraz powinniśmy zadbać o to, by być odzianym w szatę, by być, mieć zapas oliwy. Tam w tej przypowieści o mądrych i głupich pannach, czy roztropnych i nieroztropnych, jest, że idźcie i kupcie sobie. Kupno wymaga pewnego rodzaju wyrzeczenia, prawda? Trzeba się czegoś pozbyć, by nabyć to, co potrzebne, co wartościowe. Każdy wie, że pieniędzy nie zje. Musi za nie nabyć coś, co nada się do zjedzenia. Już tak bardzo prosto to opisując. A więc kupno oliwy do naszych lamp to muszą być pewnego rodzaju wyrzeczenia. To musi być pewnego rodzaju rezygnacja z pewnych rzeczy, by zamienić je na to, co niezbędne. Na to, bez czego nie zostanę wpuszczony. Zrobić wszystko, Ty przypadkiem nie usłyszał, nigdy cię nie znałem. Nigdy cię nie znałem. Ja zawsze w sposób taki mocny, z twojego serca przeżywam tą przypowieść o tym słudze, który otrzymał klucze od domu, gdy pan wyjechał. I to, co Bóg mówi tam na koniec, że jeżeli zastanie, wróci, a wróci niespodziewanie. Nawet po długim czasie oczekiwania, ale wróci. Jeżeli zastanie tego sługę czyniącego to, z czym go zostawił, co mu polecił. Wszystko będzie w porządku, więcej niż w porządku. Ale jeżeli on zrezygnuje, a on zacznie bić swoje posługi, okradać je, upijać się z bezbożnikami, a Pan go zastanie w takim stanie. Strach pomyśleć, co z nim będzie. To podobieństwo towarzyszy mi od początku służby. Trzyma mnie w pionie, bo zdaję sobie sprawę, że czasu już tak wiele nie mam. Już, nawet abstrahując od tego, co na to wskazują nam obecne czasy, to przecież też i lat mi przybywa, już za chwilę 70, a więc czasu coraz mniej. To spotkania z Panem coraz mniej dni. A więc zadbać o lampę, zadbać o szatę, dochować wierności. To priorytety. To dla mnie są priorytety. Ale chcę też każdego z was zachęcić, byście nie odkładali tego na potem, że przyjdzie czas, kiedy się tym zajmę, że jeszcze nie dzisiaj. Myślę, że od Boga była myśl, którą tutaj nam myśl, marzenie, pragnienie, które nam przedstawił pastor Janusz, by wznowić nasze wieczorne spotkania. Ze względu na tych, którzy pracują, którzy nie mogą rano uczestniczyć w tym wspólnym łamaniu chleba, w tym wspólnym dzieleniu się słowem, we wspólnej modlitwie. Chciałbym, żeby to miało właśnie taki sam wymiar, jak mają nasze poranne spotkania. Ze względu na wymogi, jakie towarzyszą nam w tych czasach.
Słucham się, Mikołaju.
Te spotkania, nie wiem do której godziny ta świetlica jest czynna, do 18 czy do 19. Świetlica była do 18. To będzie coraz chłodniej i gdyby świetlica była do 18, to potem jeszcze trzeba zostawić godzinę na dezynfekcję tego pomieszczenia, na wysprzątanie. Bo wiecie, nie chcemy w żaden sposób. Zawieszenie naszych wieczornych spotkań wiązało się z ochroną też was. Z tym, żeby nie zakazywać wstępu tu ludziom z zewnątrz, którzy tak bardzo potrzebują pomocy, ale też je chronić was. A więc, jeżeli do 18 by była świetlica czynna, to potem do 19 jest czas na porządki, na dezynfekcję pomieszczeń. I o 19 myślę, że już wtedy wszyscy wracają z pracy. Można by zaczynać wieczorne spotkania. W takim samym wymiarze i jeżeli chodzi o rodzaj posługi, rodzaj spotkań. Tak jak spotkania poranne. Jedne i drugie dla wszystkich. Nigdy nie ma za dużo Bożego Słowa i myślę, że nawet biorąc pod uwagę to, że wymaga to większego wkładu pracy ze strony usługujących tutaj, to jest na tyle, że zdołamy sobie z tym. poradzić. Wiem, że w sercach były pragnienia, żeby był czas wieczorami, nie tylko na ciągłą pracę, ciągłe tutaj poprawianie, remontowanie, taką charówkę na okrągło, ale też by był czas na pochylenie się nad Słowem, na wspólną modlitwę, na wspólne podziękowanie za dzień, który przeżyliśmy, za Jego ochronę, pomoc, zaopatrzenie. Poczułem w sercu, że należy przywrócić te spotkania i cieszę się, że właśnie w tym kierunku Bóg prowadzi naszą wspólnotę, że tak zależy Mu na tym, by nie było wśród nas tych, których lampy gasną. Niektórzy są już jak ta trzcina nadłamana. Wystarczy ten silniejszy wiatr i się złamie do końca. Niektórzy są jak ten knot już ledwo się tlący i wystarczy podmuch wiaterku, by całkiem zgaśli i upadli. No Bóg przypomina, że On trzciny nadłamanej nie dołamie i knota tlącego się nie dogasi. A więc najwyższy czas, kiedy mamy dzisiaj świadomość, że lampy wielu z nas gasną, że szaty wielu z nas nie są absolutnie, nie nadają się absolutnie do wejścia na ucztę. Najwyższy czas, byśmy wspólnie, jako wspólnota, zadbali o siebie nawzajem, zachęcali się, budowali się nawzajem. Zachęcajcie się. Paweł pisze nam w liście do Saroniczan. A zatem pocieszajcie się wzajemnie tymi słowy. Tymi słowy, które tutaj ma na myśli słowa mówiące o rychłym, niedługim, choć niespodziewanym przyjściu naszego Pana. Dla wielu będzie szok, ale nie dla nas. Jesteśmy dziećmi światłości, więc nikt z nas, zadbajmy o to, bo nikt z nas nie pogrążał się w ciemności. Zadbajmy o nasze lampy, by o zapas oliwy. Zadbajmy o nasze szaty, byśmy prawdziwie byli gotowi na głos trąby, na to hasło, na wołanie. Oto oblubieniec nadchodzi. Ta gotowość dla każdego z nas powinna być w tej chwili priorytetem. Może priorytetem Twoim jest dorobić się, może Twoim priorytetem jest założyć rodzinę, może zrobić karierę taką czy inną. Nawet jeżeli priorytetem słusznym jest wyjście z bezdomności, to niech przede wszystkim stanie się nim dbałość o lampę i szatę. O to się módlmy i w tym się nawzajem wspierajmy i wspomagajmy. Amen?
Amen. Amen.